Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 6 marca. Istnieją dwie szkoły oceny prezydenta Andrzeja Dudy. Przeciwnicy widzą rezydenta Pałacu Prezydenckiego, który we współpracy z PiS blokuje pracę rządu i pod nieme dyktando Jarosława Kaczyńskiego wykonuje plan polityczny PiS polegający na podgrzewaniu temperatury sporu politycznego. Druga, do której ja się osobiście zapisuję, brzmi tak, że Andrzej Duda jest prezydentem nieobliczalnym, a zarazem nieoczywistym. W styczniu przyjmuje w Pałacu Wąsika i Kamińskiego, tropi spisek autobusowy, mówi o ostentacyjnym łamaniu prawa i konstytucji przez stronę rządową i jak nie wetuje ustaw, to odsyła je do Trybunału Konstytucyjnego. W lutym Duda zaprasza rząd na Radę Gabinetową i w momencie, w którym kamery zostają wyprowadzone z sali, odbywa merytoryczną rozmowę z przedstawicielami tegoż rządu, na koniec której Donald Tusk dziękuje mu za konstruktywne spotkanie. A za 5 dni prezydent leci z premierem do USA i w towarzystwie prezydenta Joe Bidena będzie świętował 25-lecie przystąpienia Polski do NATO. A kim będzie Andrzej Duda w kwietniu? Tego nie wie nikt. No może poza Wojtkiem Szackim, który bada krętą drogę prezydenta. Zapraszam na nas. Wojtku, porozmawiajmy proszę o kohabitacji właściwej, czyli współpracy prezydenta z rządem. Jak układa się współpraca pomiędzy pałacami?
No moim zdaniem znacznie lepiej niż można się było tego spodziewać, gdy Donald Tusk tym premierem zostawał i gdy nowa koalicja powstawała, bo tak naprawdę, gdy PiS oddawał władzę, pamiętamy, z dużymi oporami i z wielkim bólem, tworząc jeszcze z pomocą zresztą Andrzeja Dudy ten dziwny rząd Mateusza Morawieckiego, kilkutygodniowy, no to można się było spodziewać, że Andrzej Duda potem, jak już będzie ten nowy rząd, postara się mu maksymalnie uprzykrzyć życie na każdym kroku, wetując ustawę za ustawą, a tymczasem było jedno weto prezydenta do ustawy okołobudżetowej, które zresztą specjalnie tej koalicji nie zabolało. Nie ma jakiegoś huraganowego ataku ze strony Pałacu Prezydenckiego. Jeśli spojrzymy na te dzieje kilkumiesięczne, kohabitacyjne, no to przyjaźni nie ma, są jakieś złośliwości od czasu do czasu wymieniane między obozem jednym a drugim. Ale popraw mnie, jeśli się mylę, nie było jakiejś wielkiej wojny o cokolwiek. I też widać, że prezydent bardzo wyraźnie dystansuje się od tego, co mówi Jarosław Kaczyński o nowym rządzie. I za każdym w zasadzie razem, gdy Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Donald Tusk osobiście decydował o torturowaniu więźniów politycznych, gdy oskarżał go o przeprowadzenie w Polsce zamachu stanu, gdy mówił o zaprowadzaniu dyktatury i o tym, że spodziewa się po tej władzy nawet zabójstw politycznych, to zarówno słowa, jak i postępowanie prezydenta wskazywało na to, że on nie bierze w ogóle do serca tego, co mówi Jarosław Kaczyński i postępuje zupełnie inaczej.
Ale z drugiej strony jednak w styczniu ta temperatura sporu i ten spór, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda, była bardzo wysoka. I pomijając wypowiedzi, a tam też były wypowiedzi takie jak oskarżenie Donalda Tuska i rządu o łamanie konstytucji, ale no też był ten kazus i wydaje mi się, że o tym warto trochę porozmawiać w tym kontekście, odsyłania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, jednak nie przyjęcie do wiadomości, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie są posłami.
To jest mało zrozumiały dla mnie ruch Pałacu Prezydenckiego. Rozumiem, że tutaj z kolei prezydent postanowił trochę się ukłonić PiS-owi, bo rzeczywiście taśmowo wysyła te ustawy. W styczniu zapowiedział, że będzie każdą ustawę kierował po podpisaniu do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ten się wypowiedział w kwestii składu Sejmu i tego, czy ten skład był legalny. I ja teraz spojrzałem nawet na jedną z ustaw, którą ostatnio prezydent skierował do tego Trybunału i ona miała poparcie 415 posłów. Cały PiS zagłosował poza jedną posłanką, która się wstrzymała za tą ustawą. Tylko Konfederacja była przeciw, a prezydent i tak mimo tej przygniatającej większości wysłał tę ustawę do Trybunału, ale trzeba przypomnieć, że to jest wysyłanie tych ustaw w trybie kontroli następczej, czyli nie blokuje to wejścia w życie tych ustaw. I jak rozmawiałem z kimś ważnym z Pałacu Prezydenckiego o tym właśnie postępowaniu Dudy, to usłyszałem, że to jest tylko deklaracja polityczna i że oni, w sensie Pałac, nie spodziewają się, żeby to miało jakieś znaczenie prawne i nie wyobrażają sobie nawet, żeby Trybunał mógł zakwestionować te ustawy.
Dla mnie jest nadal nieoczywiste, co się wydarzy z ustawą budżetową w sytuacji, w której Trybunał jednak orzekł, że jest ona uchwalona w sposób niekonstytucyjny. Więc z jednej strony jest tak, jak mówisz, ale z drugiej strony rozumiem, że jest trochę tak, że w pewnym momencie to zachowanie Andrzeja Dudy może doprowadzić do kolejnego kryzysu konstytucyjnego w państwie. Więc fajnie, że oni się nie spodziewają tego, ale może się okazać, że ta sytuacja wymknie się jednak prezydentowi i pałacowi prezydenckiemu spod kontroli.
To też prawda i ja sam jestem ciekaw, bo jeśli by Trybunał raz orzekł w tej sprawie, że to jest niezgodne z konstytucją, no to nie tylko kwestia budżetu, bo budżet to jeszcze po prostu by państwo działało i tak według tej ustawy, natomiast cały system prawny zmieniający się i powstający na nowo zostałby zakwestionowany. Pytanie, czy rząd by uznał te wyroki i mielibyśmy naprawdę bardzo, bardzo duży problem prawny, konstytucyjny i polityczny. Więc tutaj prezydent robi coś trochę w swoim stylu, nie spodziewając się pewnie do końca, jakie konsekwencje mogą się z tego urodzić, ale mam zapewnienie Pałacu Prezydenckiego, że nie taka przynajmniej jest intencja. No jak to się skończy, to zobaczymy, ale też warto zauważyć, że te wnioski prezydenta, które jeszcze pewnie jakiś czas temu trafiałyby na czołówki portali i dużo by się o tym mówiło, teraz przemykają gdzieś po obrzeżach tychże portali, a w dodatku nawet sama kancelaria prezydenta nie robi z tego jakiegoś wydarzenia. Zresztą o tych ostatnich kilku ustawach, w tym o ustawie o pomocy dla obywateli Ukrainy, to poinformowała w nocy, że prezydent wysłał ją do Trybunału. Ewidentnie nie chcą robić z tego dużego tematu politycznego.
Wydaje mi się, że tutaj dotykasz pewnej cechy Andrzeja Dudy, która myślę, że jest z nami od dawna i trochę jest wyznacznikiem właśnie tej jego prezydentury i tej jego obecności politycznej. Znaczy Andrzej Duda jest bardzo niekonsekwentny. Znaczy podejmuje jakieś decyzje zgodnie z jakąś wykładnią polityczną albo prawną, którą przyjmuje, natomiast niespecjalnie antycypuje dalsze wydarzenia. I tutaj właśnie z jednej strony są te ustawy, które odsyła do Trybunału Konstytucyjnego, ale z drugiej strony też była decyzja w kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym, którą też odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, co zaskutkowało de facto zablokowaniem środków z KPO.
Bo on ją odesłał nie podpisując, więc to było silniejsze działanie.
To mógł być jeden z czynników, w sensie tego nigdy nie rozsądzimy, ale to mógł być jeden z czynników rzeczywiście, które zaważyły na wyniku wyborczym. No i pytanie, na ile świadomie prezydent Andrzej Duda to zrobił i jakby właśnie na ile rozumiał, do czego przykłada rękę.
Prezydent Andrzej Duda już parokrotnie zaskakiwał scenę polityczną, ale niekoniecznie w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu, ogłaszając różne inicjatywy, które później wymykały się spod kontroli. No, przykładem takim sprzed paru lat było referendum konstytucyjne, które ogłosił w maju i później bardzo długo trwały konsultacje, po czym nic się nie wydarzyło w tej sprawie. Była ta historia chyba najgłośniejsza w jeszcze pierwszej kadencji PiSu, gdy Andrzej Duda zawetował 2 z 3 ustaw sądowych i nigdy Jarosław Kaczyński mu tego nie wybaczył i też do końca nie było wiadomo, dlaczego on to zawetował. Pod koniec już rządów PiSu z kolei były weta do ustaw Przemysława Czarnka, tak zwanych Lex Czarnek. I w dodatku tam, zdaje się, do końca obóz PiSu wierzył, że prezydent podpisze te ustawy, po czym na ostatniej prostej gdzieś prezydent ogłaszał weto. Więc tutaj rzeczywiście ta nieprzewidywalność prezydenta jest bardzo objawowa.
No dobrze, to mnie prowadzi do pytania, które mnie nurtuje od dłuższego czasu. To znaczy, na ile Andrzej Duda jest politykiem podmiotowym, to znaczy na ile on prowadzi tę grę polityczną, a na ile on prowadzi politykę w taki sposób, że po prostu reaguje na wydarzenia i trochę się miota. Jak ty to oceniasz? Bo tu dobrym przykładem tego było złożenie podpisu pod tą przedziwną komisją, która
miała badać zbrodnie Donalda Tuska.
Tak, pod ustawą Lex Tusk, a następnie zaproponowanie ustawy nowelizującej tą ustawę 3 dni później. Więc widzimy, że prezydent Andrzej Duda się miota, ale zastanawiam się, na ile to jest tak, że on właśnie reaguje na te wydarzenia, a na ile to jest jakiś plan polityczny, który on wdraża, tylko my po prostu tego planu nie rozumiemy.
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ te różne ruchy prezydenta na przestrzeni tych wielu lat wskazują na to, że różne odpowiedzi na to pytanie są możliwe. I myślę, że jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, no to jest parę spraw, w których jest konsekwentny od A do Z. To znaczy na przykład w sprawie wsparcia dla Ukrainy można raczej powiedzieć, że może z jakimiś meandrami ostatnio, ale jednak zachowywał się konsekwentnie, proukraińsko. Podobnie można powiedzieć pewnie o tej polityce wschodniej, o tych sojuszach i dobrych relacjach z Litwą, z innymi państwami Trójmorza, że jest parę tematów, w których Andrzej Duda prawdopodobnie również dlatego, że nikt się praktycznie tymi tematami nie interesuje i nikt na te działki prezydentowi nie wchodzi, że tam mniej więcej wiadomo, co prezydent chce osiągnąć, co robi i czy mu się to udaje, czy nie, to jest trochę inna historia, ale tam widać jakąś myśl tej prezydentury. W sprawach na przykład polityki krajowej, tu już miałbym dużo większy kłopot ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, o co prezydentowi chodzi, co chce osiągnąć i czy mu się to nawet udaje. Nawet z tym bywa trudno z odpowiedzią. No wiadomo było na przykład, że nie lubi Jacka Kurskiego i że chce się go pozbyć z funkcji prezesa TVP i powstał w pałacu jakiś kilkuetapowy wielki plan pozbycia się Jacka Kurskiego. W końcu publicznie zostało to ogłoszone, że prezydent nie zgodzi się na dofinansowanie TVP kwotą mniej więcej 2 miliardów złotych, jeśli Jacek Kurski nie zostanie odwołany ze stanowiska prezesa tej telewizji. To był rok 2020, jeśli dobrze pamiętam. I wydawało się przez chwilę, że prezydent odniósł sukces, po czym szybko się okazało, że Jacek Kurski wylądował w Radzie Nadzorczej chyba telewizji i był doradcą zarządu, a tak naprawdę i tak tą telewizją rządził. Więc prezydent nie osiągnął swojego celu i zdążył się jeszcze wtedy skłócić z Jarosławem Kaczyńskim. To był ten moment, który do dziś jest w Pałacu Prezydenckim wspominany jako ostatnia rozmowa w cztery oczy Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.
No i to nas prowadzi do mojego kolejnego pytania, czyli pytania o drugą kohabitację, tak zwaną małą kohabitację, czyli współpracę prezydenta z PiS. Jak dziś układa się współpraca ośrodka prezydenckiego z ośrodkiem nowogrodzkim?
Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze cofnę się do dużej kohabitacji, bo nie rozmawialiśmy o tym, a wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe, jak wygląda taka codzienna współpraca Pałacu Prezydenckiego z rządem. I od tego się odbiję, żeby później opowiedzieć o tym, jak wygląda współpraca, czy też brak współpracy z PiS-em.
Świetnie zajawiłeś swoją odpowiedź na to pytanie.
Otóż, jak na samym początku naszej rozmowy powiedziałem, że ta współpraca układa się nieźle pałacu z rządem, to miałem na myśli zarówno rozmowy na poziomie takim politycznym, jak i kontakty urzędnicze. I słyszę to zarówno z Pałacu Prezydenckiego, jak i z rządu, że te kontakty są nadspodziewanie dobre, częste, regularne i to poczynając od rozmów telefonicznych Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. To akurat słyszałem z Pałacu Prezydenckiego, że obaj politycy rozmawiają ze sobą dość często, że nikt nikogo do tej pory nie oszukał, że tematyka tych rozmów jest ograniczona do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Panowie nie tykają podobno innych spraw. Po drugie jest szereg przykładów, które pokazują niezłe relacje, takie codzienne między oboma ośrodkami. No, słyszałem o konferencji w Monachium, na której był Jacek Siewiera i Radosław Sikorski. Radosław Sikorski zawsze dbał o to, żeby doprosić Jacka Siewierę, czyli szefa BBN-u, na różne spotkania. Z drugiej strony prezydent na swoją podróż po Afryce zabrał ze sobą wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę z Lewicy, który później zresztą publicznie chwalił współpracę z Pałacem Prezydenckim w tej sprawie. Też gdy MSZ wysyła różne komunikaty prasowe, to zawsze wspomina o tym, że prezydent i rząd mówią jednym głosem w sprawie Ukrainy. I gdy Radosław Sikorski był w Stanach niedawno, to też podobno mówił swoim amerykańskim rozmówcom, że w sprawie Ukrainy prezydent i premier mówią jednym głosem. I również tak na poziomie urzędniczym jest tak, że kancelarie wzajemnie się informują o swoich działaniach, koordynują jakieś działania. Jak prezydent przyjmuje zagranicznych gości, to doprasza ludzi z MSZ-u na te spotkania, czyli przychodzi czy to wiceminister, czy dyrektorzy departamentów. Więc te bieżące relacje wyglądają nadspodziewanie dobrze. To oczywiście nie zmienia faktu, że te oba obozy polityczne są w sporze, że ten spór będzie trwał, ale on na razie toczy się w sposób dość cywilizowany. I prezydent zresztą przyznaje, parę razy publicznie powiedział, że rząd ma prawo rządzić, wygrał wybory. Mówił tak w kontekście telewizji publicznej, że wprawdzie te zmiany, które zachodzą z pogwałceniem prawa i że powinny być robione inaczej, ale że jak przychodzi nowa ekipa, to ma prawo zmieniać telewizję według swojego uznania.
Ale jak to połączyć?
No, to było ewidentne zaproszenie do stołu negocjacyjnego i do tego, żeby ktoś z rządu się odezwał do prezydenta, żeby stworzyć jakiś projekt ustawy, który byłby dobry dla obu stron.
I swoją drogą to jest przedziwne, że tego projektu nadal nie ma, prawda? Że nadal
miał być pod koniec tego kwartału, tak.
Więc że nie zlikwidowaliśmy Rady Mediów Narodowych nadal, a tu jest wspólny interes, zdaje się.
Zlikwidowaliśmy ją w sposób dorozumiany. Kolejna rzecz, ustawa o działach. Tutaj prezydent dał do zrozumienia, że on nie będzie wetował takiej ustawy, ponieważ rząd może sobie sam organizować swoją pracę.
I teraz stop. Nie wiem, czy pamiętasz, ale prezydent zawetował już raz ustawę o działach i to była pisowska ustawa o działach.
Tak, tak. Jak rozmawiałem o tym z kimś w Pałacu Prezydenckim, to usłyszałem, że było to oczywiście niesłuszne rozwiązanie, łamiące jakieś wcześniejsze zobowiązania PiS-u wobec leśników i że prezydent nie mógł tego inaczej zrobić. Więc być może lasy są osobnym punktem na mapie prezydenta. Kolejna sprawa. W grudniu rząd odwołał Andrzeja Sadosia z funkcji ambasadora przy Unii Europejskiej i prezydent szybko się na to zgodził. Nie dostał nominacji prezydenckiej następca Sadosia, czyli Piotr Serafin, ale PiS i tak był bardzo zaskoczony, bo już był gotów do umierania za Sadosia, a tutaj prezydent zgodził się na jego odwołanie. Więc są przykłady liczne na tę współpracę, na to, że prezydent czyni jakieś gesty dobrej woli. Natomiast znacznie trudniej jest znaleźć przykłady jakiejś współpracy PiS-u z Pałacem Prezydenckim.
No minus sprawa Wąsika i Kamińskiego, tak? W sensie...
Właśnie nie do końca, bo jak się spojrzy tak powierzchownie na tę sprawę, to rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj prezydent i PiS mówią w zasadzie to samo. W rzeczywistości ta różnica jest i to moim zdaniem znaczna, bo gdy Jarosław Kaczyński mówi o tym, że to Donald Tusk w zasadzie zdecydował o uwięzieniu tych polityków, to prezydent, i to podobno powiedział samemu Tuskowi, uważa, że Donald Tusk nie ma z tym nic wspólnego, że to była błędna decyzja sądu, który skazał obu panów na 2 lata pozbawienia wolności. I Donald Tusk nie jest w ocenie prezydenta winny tej sytuacji. I pamiętam również pretensje PiS-u o to, że zbyt łatwo udało się wejść policji na teren Pałacu Prezydenckiego i zawinąć obu panów. Obóz PiS-u bardzo podejrzliwie popatrywał wtedy na Jacka Siewierę, wspomnianego szefa BBN-u, którego podejrzewali o to, że on ułatwił tę akcję policji. Więc tutaj jest trochę rozjazd między retoryką PiS-u a retoryką Pałacu Prezydenckiego.
I to nas prowadzi do odpowiedzi na moje pytanie o małą kohabitację.
No właśnie, jej praktycznie nie ma. To znaczy, z tego co słyszę w Pałacu Prezydenckim, ale również w PiS-ie, w zasadzie nie ma kanałów komunikacyjnych między Pałacem Prezydenckim a PiS-em. Nie ma na tym najwyższym szczeblu, to znaczy tak jak już wspomniałem, Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda ze sobą nie rozmawiają. I jak mówię PiS, to mówię o tym PiS-ie nowogrodzkim, bo oprócz tego są różne inne PiS-y, które mają lepszy lub gorszy kontakt z Jarosławem Kaczyńskim.
Tak zwane przypisy.
Przypisy, powiedzmy. Beata Szydło na przykład jest wciąż wspominana w pałacu jako ta wspaniała pani premier, która powinna pewnie rządzić dłużej i nawet jak są jakieś zaszłości między obojgiem polityków, no to na koniec Andrzej Duda zawsze wspomina, że w 2015 roku Beata Szydło tak bardzo mu pomogła w tej pierwszej kampanii prezydenckiej. Sentyment zdecydowanie tam pozostał. Natomiast jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to tego sentymentu w ogóle nie ma. Również za sprawą Marcina Mastalerka, czyli najważniejszego doradcy prezydenta w sprawach politycznych i szefa jego gabinetu, który no prawdopodobnie wciąż wspomina, jak został przepędzony z partii przez Jarosława Kaczyńskiego, jak nie został wpuszczony na listy wyborcze. I to, że Andrzej Duda trzyma przy sobie polityka, który jest wyraźnie antykaczyński, nie wiem czy antypisowski, ale który ewidentnie punktuje błędy PiS-u, wysyła Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, też pokazuje, jaki jest nastrój prezydenta wobec jego dawnej partii. Również z Pałacu Prezydenckiego ubyli ludzie, którzy byli bliżej PiS-u. Jeszcze nieco wcześniej zniknął Krzysztof Szczerski, który został ambasadorem przy ONZ-cie. Później do Sejmu dostali się Marcin Przydacz i Paweł Szrot, więc zniknęli z tego najbliższego otoczenia Andrzeja Dudy. Ci, którzy zostali, nie mają takiej pozycji na Nowogrodzkiej, żeby negocjować jakieś ważne rzeczy i zdaje się też, że nie ma chęci po prostu ani po stronie PiS-u, ani po stronie prezydenta, żeby te kontakty jakoś nabrały rumieńców i żeby choćby koordynować działania, jakoś się porozumiewać w sprawie strategii na przykład na pierwsze miesiące PiS-u w opozycji czy na kampanię samorządową. PiS był nawet zaskoczony parę razy ruchami prezydenta już po wyborach, między innymi ułaskawieniem Wąsika i Kamińskiego, który został ogłoszony tuż przed Wielkim Marszem PiS-u w Warszawie w obronie tych panów. Również to weto, zdaje się, do ustawy okołobudżetowej było niespodzianką dla PiS-u. No to pokazuje, że prezydent po latach stał się autonomicznym politykiem, który spiera się z rządem, ale widzi w nim prawomocny, legalny rząd, któremu nie odmawia prawa do rządzenia i równolegle gra w swoją grę jakąś na prawej stronie sceny politycznej.
I to nas prowadzi do mojego drugiego takiego makro pytania, znaczy jaką rolę prezydent Andrzej Duda odgrywa na prawicy? Znaczy kim dla prawicy dziś jest prezydent Andrzej Duda? Może Andrzej Duda jest taką przystanią, w sensie jest jakimś takim miejscem, do którego jacyś rozbitkowie z PiS-u mogliby dopłynąć, bo paru rozbitków już widzieliśmy, jest Mastalerek, jest Łukasz Rzepecki, jest parę innych osób, które tam są i się trzymają tego Andrzeja Dudy. Nie wiadomo, co czeka PiS, nie wiadomo, czy ten PiS się nie rozpadnie i myślę, że jest ileś osób, które myślą z sympatią o Andrzeju Dudzie i o środowisku wokół Andrzeja Dudy. Więc może to jest trochę tak, że w tym momencie nikt się na niego nie orientuje, bo nie można, nie wypada i to by było politycznie nierozsądne na tym etapie, ale są ludzie, którzy sobie myślą, no może za 6 miesięcy jednak trzeba będzie się do tego prezydenta Andrzeja Dudy przytulić. Czy nie?
Ja nie wykluczam, że jest tak, jak mówisz, natomiast widać tutaj wielki znak zapytania, ponieważ mało kto, a chyba w ogóle nikt, nie wie, co prezydent zamierza ze sobą począć, jak już przestanie być prezydentem, więc tutaj pytanie, czy ktoś chciałby inwestować, jakby mówiąc kolokwialnie, w tę znajomość, jeśli na przykład prezydent za rok z hakiem stanie się emerytem politycznym, który będzie spędzał pół roku w Stanach Zjednoczonych.
No ale może warto inwestować w Mastalerka?
Myślę, że akurat o Mastalerku będziemy słyszeli jeszcze długo w polskiej polityce. I moim zdaniem nie ma między nami tutaj sporu, tylko jest różnica akcentów i moim zdaniem to nie jest tak, że to Andrzej Duda jest przystanią, tylko Andrzej Duda jest częścią jakiegoś podobozu wewnątrz PiS-u, w którym umieścilibyśmy pewnie Mateusza Morawieckiego. To nie jest tak, że ci panowie są jakoś super zaprzyjaźnieni. W Pałacu Prezydenckim się pamięta, że Mateusz Morawiecki przepędził, czy też uczestniczył w przepędzeniu Beaty Szydło. Pamięta mu się, że parę razy grał na siebie. Tak przynajmniej twierdzą moi rozmówcy z Pałacu Prezydenckiego. Taki jest sentyment, niekoniecznie pozytywny wobec byłego premiera. Z drugiej strony jest oczywiście jakaś wspólnota myślenia, wspólnota celów i myślę, że obaj politycy potrafiliby się porozumieć. Ale ile w tym byłoby liderstwa jednego, a ile drugiego, no to jest zupełnie inna historia. No, w Pałacu Prezydenckim usłyszałem taką historię, która być może rzuca jakieś światło na tę zagadkę co do przyszłości prezydenta. Otóż jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy przypomniał, że w 2007 roku Aleksander Kwaśniewski, już były prezydent, został kandydatem lewicy na premiera i uczestniczył w kampanii parlamentarnej lewicy ówczesnej jako kandydat na premiera. I starł się w debacie, o której już dzisiaj nikt nie pamięta, z Jarosławem Kaczyńskim, a nikt nie pamięta o tej debacie, bo krótko później odbyła się ta najsławniejsza debata w historii polskiej polityki, czyli Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Ale to, że taką historię ktoś mi opowiedział w Pałacu Prezydenckim, no to można z tego wyciągnąć wniosek, że gdzieś może się kolebać jakiś pomysł z tandemem, na przykład Mateusz Morawiecki na prezydenta, a Andrzej Duda kandydat prawicy na premiera w jakimś kolejnym rozdaniu.
Co z Beatą Szydło?
Nie twierdzę, że tak jest, ale myślę w ogóle, że Pałac Prezydencki i przebywanie tam sprzyja rozpisywaniu sobie różnych scenariuszy mniej lub bardziej serwetkowych.
Dobrze, to mnie prowadzi do trzeciego takiego makro pytania. To znaczy, jaką rolę twoim zdaniem w tym momencie Andrzej Duda odgrywa w polskiej polityce? To znaczy dziś, jeszcze zapytam cię o jutro, ale dziś, czy on jest czynnikiem uspokajającym? Czy on odgrywa rolę jakąś depolaryzującą? Czy może w drugą stronę? On jest jednak czynnikiem destabilizującym. W sensie mam pewną ciekawość Andrzeja Dudy, wynikającą z tego, że ja nie do końca cały czas rozumiem, jestem w stanie pojąć, co on właściwie robi i kim on jest dzisiaj, a kim będzie jutro. Więc jak ty go czytasz, jaką on rolę dziś odgrywa w polskiej polityce?
Nieoczywisty to jest taki trochę korzystny synonim dla słowa nieprzewidywalny. I ja bym wymyślił, jakbym mógł, jakieś słowo gdzieś pomiędzy tymi dwoma przymiotnikami.
Zastanawiający może jest taki.
Może. Zastanawiający prezydent Andrzej Duda. I nie tylko my mamy z tym kłopot. Ja pamiętam ileś rozmów z jedną posłanką Prawa i Sprawiedliwości, która mówiła od czasu do czasu, że albo każe swoim asystentom ściągać portrety prezydenta w swoim biurze poselskim, albo je na nowo wieszać, w zależności od tego, czy jej się podobały jakieś działania Andrzeja Dudy, czy nie.
Ja ci wejdę słowo i powiem, że moim zdaniem sam Andrzej Duda nie do końca chyba wie, jaką rolę on odgrywa w tej polityce. W sensie, że to nie tylko my z tym mamy problem, nie tylko posłowie i posłanki PiS, myślę, że sam Andrzej Duda nie do końca wie, jaką rolę on odgrywa w tej polityce.
Jego krytycy w PiSie mówią, że on uwierzył w to, że sam bez PiSu zdobył te 10 milionów głosów z hakiem w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku i że on czuje się takim ucieleśnieniem narodu pisowskiego i że ta partia jest mu niespecjalnie do czegokolwiek potrzebna i że to on, Andrzej Duda, jest wielkim politykiem, którego Polacy kochają i na którego Polacy chcą głosować. Natomiast ile jest za tym treści jakiejś? My wiemy mniej więcej, jakie są poglądy Andrzeja Dudy na tę czy inną sprawę. To znaczy, lubi inwestycje i pewnie im większe, tym lepsze.
Kto nie lubi inwestycji?
A więc elektrownia atomowa, centralny port komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej. Tutaj pewnie żadnych zaskoczeń nie ma i żadnej nieprzewidywalności nie ma, ani nawet nieoczywistości. Wiadomo mniej więcej, co myśli w sprawie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Gdzieś między Stanami Zjednoczonymi a Polską jest Bruksela i tutaj już obszar naszej wiedzy się kurczy, bo nie wiemy tak naprawdę do końca, jaki jest pogląd Andrzeja Dudy na integrację europejską, na zmiany traktatów, na wejście Polski do strefy euro. Zakładam, że jest przeciwnikiem. Myślę, że poznamy Andrzeja Dudę i jego poglądy na tę sprawę, gdy Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej w styczniu przyszłego roku, ponieważ Andrzej Duda zażyczył sobie pod koniec rządów PiSu, żeby powstała ustawa i nawet ta ustawa została uchwalona i weszła w życie. Zgodnie z którą to Andrzej Duda będzie współkreował polską prezydencję, będzie wtedy uczestniczył w szczytach Rady Europejskiej. On też wymyślił priorytety tej prezydencji, to pogłębianie relacji transatlantyckich. On też zażądał, żeby tam wpisać, żeby on miał głos współdecydujący w sprawie nominacji polskiego komisarza, a więc będzie trochę tak jak z ambasadorami, że inicjatywa wychodzi z rządu, ale zgodę na nominację musi wyrazić prezydent. Więc wtedy pewnie poznamy tego europejskiego Andrzeja Dudę w większym stopniu. On teraz, jeśli dobrze pamiętam, nie zabrał głosu nawet w sprawie tego protestu rolników. W każdym razie nie odnotowałem jakiejś wypowiedzi prezydenta w tej sprawie.
On się chyba bardziej zajmuje pigułką dzień po niż rolnikami w tym
momencie. Bombą hormonalną. I tutaj akurat możemy się spodziewać, jak sądzę, weta. Zaraz będzie, myślę, tych wet więcej, bo koalicja ogłosiła swój plan zmian w Trybunale Konstytucyjnym, więc tu można się spodziewać pewnie jakiegoś konfliktu z Pałacem Prezydenckim. Odpowiadam tak rozwlekle na twoje pytanie, ponieważ nie znam, prawdę mówiąc, krótkiej i przekonującej odpowiedzi na to pytanie.
Ja już nawet zapomniałem, jakie było pytanie. Ja sobie myślę, jak ciebie słucham, że no mamy pewien problem z Andrzejem Dudą. Myślę, że Andrzej Duda ma pewien problem sam ze swoim miejscem w polskiej polityce, ale że to też jest kwestia urzędu. To znaczy, i to zdaje się, że ta choroba prezydencka dotykała poprzedników Andrzeja Dudy. To znaczy, z jednej strony jest to najważniejsza osoba w państwie, ta wartość symboliczna i ceremonialna jest olbrzymia, a z drugiej strony te niedobory w możliwości wpływania na rzeczywistość i władzy realnej powodują taką delikatną polityczną schizofrenię. I wydaje mi się, że tak naprawdę to trochę dotykało wszystkich prezydentów, a tego może nawet najbardziej, dlatego że on przychodził raczej jako względnie niedoświadczony polityk z małym bagażem politycznym i tym bardziej to jeszcze nim tak zakręciło. To znaczy, wydaje mi się, że tu jest trochę historia nawet nie o samym polityku Andrzeju Dudzie, ale o samym urzędzie. Nie wiem, jak się na to zapatrujesz, na taką myśl.
Patrzę na tę myśl z sympatią i myślę, że to była też historia Bronisława Komorowskiego. Ta prezydentura, o której już w zasadzie nie pamiętamy, ale była jakoś tam podobna pod pewnymi względami, jeśli chodzi o wpływ na życie polityczne, ponieważ żaden z tych polityków nie był liderem obozu politycznego. Poprzednik Bronisława Komorowskiego, Lech Kaczyński, również nie był liderem, ale był bratem i to bratem bliźniakiem lidera i to jakoś wzmacniało jego pozycję również jako prezydenta w czasach rządów PiSu. No to nie jest nawet tanie psychologizowanie, to było publicznie mówione, zdaje się, przez obu braci Kaczyńskich, że to Lech Kaczyński w zasadzie zażądał wymiany Kazimierza Marcinkiewicza na Jarosława Kaczyńskiego i ta wymiana doszła do skutku. Natomiast Tutaj Andrzej Duda rzeczywiście zderza się trochę ze ścianą. W czasach PiSu i jego rządów no to była ściana Nowogrodzkiej i przypominany 886 razy kabaret Ucho Prezesa był bezlitosny dla prezydenta, ale coś w tym było. Znaczy ten obraz Adriana wysiadującego przed gabinetem Jarosława Kaczyńskiego gdzieś, myślę, został w głowie wielu osób interesujących się polityką i coś było na rzeczy. Istotnie dla prezydenta jako współkreatora polityki obozu Zjednoczonej Prawicy nie było zbyt wiele miejsca. A jak już się jakieś miejsce pojawiało, to zwykle oznaczało to jakiś konflikt wewnątrz tego obozu i to konflikt, z którego prezydent nie wychodził zwycięsko, że właśnie wspomnieć tutaj można ponownie o sprawie Jacka Kurskiego, o sprawie referendum konsultacyjnego i pewnie jakieś jeszcze inicjatywy prezydenta właśnie w dziedzinie sądownictwa i KPO nie kończyły się takim sukcesem, jaki Andrzej Duda chciał mieć. I teraz, gdy przyszła nowa władza wykonawcza, no to się okazuje, że tych narzędzi prezydent nie ma zbyt wiele. On nie może wetować tak naprawdę każdej ustawy, bo zużywa wtedy również swój kapitał polityczny, więc cała jego moc, a w zasadzie większość jego mocy wynika z jego osobistych talentów politycznych, zdolności do przyciągania ludzi, do zawierania kompromisów. No i nie wiem, czy to jest najmocniejsza strona prezydenta.
No dobrze, to przejdźmy teraz prawdopodobnie do najtrudniejszej części naszej rozmowy, czyli do przyszłości. Staraliśmy się opowiedzieć, jakim prezydentem jest i był Andrzej Duda, a mnie w tym momencie najbardziej interesuje, jakim prezydentem Andrzej Duda będzie. Bo myślę tutaj o różnych uwarunkowaniach, które będą wpływały na przyszłość tej kohabitacji. No ty mówiłeś o tej prezydencji i o tej roli, którą Andrzej Duda zdaje się, że chce odgrywać w polityce europejskiej. Ale dziś w Sejmie jest rozpatrywana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, są pomysły na zmiany w Konstytucji, będzie na pewno większa czy mniejsza zawierucha wokół prezesa Adama Glapińskiego, więc zastanawiam się, czy to jest tak, że już ta ścieżka mniej więcej taka względnie dobrej współpracy przy świadomości tego, że jest to kohabitacja, że jest tutaj pewien konflikt polityczny pomiędzy tymi obozami, ale jednak ta współpraca jest realna i sensowna, jakaś taka względnie konstruktywna. Czy to jest tak, że my się obudzimy nagle, nie wiem, w kwietniu i się okaże, że jednak Andrzej Duda znowu idzie na wojnę z rządem? Bo ja się raczej spodziewałem jednak, że ta współpraca będzie gorsza. Więc co wpłynie na tą przyszłość, jak czujesz, kim będzie Andrzej Duda za 2, 4, 6 tygodni?
No będą jeszcze te sprawy aborcyjne, bo w końcu zapewne rząd, czy też koalicja rządząca wypluje z siebie jakąś ustawę liberalizującą mniej lub bardziej przepisy antyaborcyjne. Ta ustawa powędruje do Pałacu Prezydenckiego. Prawdopodobnie, tak się spodziewam, będziemy mieli jakieś manifestacje pod Pałacem Prezydenckim przeciwników i zwolenników tej ustawy i pewnie prezydent na koniec tę ustawę zawetuje. I takich konfliktów będziemy mieli pewnie więcej. Pytanie, czy one wpłyną na tę sferę, o której opowiadałem wcześniej, czyli to bieżące, poprawne komunikowanie się Kancelarii Prezydenta z Kancelarią Premiera i z ministerstwami, które najbliżej z Pałacem współpracują. I jakbym miał zgadywać, to myślę, że tak dalej będzie. To znaczy, że będziemy mieli lepsze i gorsze momenty w tej kohabitacji, ale że nie dojdzie do wybuchu wielkiej wojny. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że po obu stronach, czyli prezydenckiej i rządowej, jest świadomość, że sytuacja jest poważna. I mam wrażenie, że obu stronom nie zależy na tym, żeby eskalować i pokazywać podziały w obliczu tego, o czym mówi Donald Tusk, czyli dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy.
No właśnie, tak naprawdę, jak ja sobie myślę o tych uwarunkowaniach, to sobie myślę, że takie rzeczy będą miały wpływ na jakość, formę i treść tej współpracy. Znaczy jedna rzecz to jest poziom zagrożenia i sytuacja geopolityczna. W tym momencie żyjemy w poczuciu, że sytuacja na wschodzie jest bardzo zła i powoduje, myślę, że obóz Andrzeja Dudy wie, że musi blisko współpracować z rządem. Myślę, że jeżeli by nie było wojny na Ukrainie, jeżeli by nie było zagrożenia ze strony Rosji, to ta polityka by wyglądała inaczej. Myślę, że to jest czynnik uspokajający tą wewnętrzną wojnę między...
Druga rzecz to Amerykanie pewnie i to, że teraz jest ta wizyta w Waszyngtonie wspólna.
Dokładnie tak. Druga rzecz to jest Amerykanie i no jednak widzimy silny wpływ administracji amerykańskiej na obóz prezydencki. Myślę, że Amerykanie też tą sytuację jakoś tam uspokajają. Trzy, o tym mówiłeś dużo, no to jest to, jak się będzie zachował PiS. Znaczy w sytuacji, w której Jarosław Kaczyński cały czas ewidentnie nie poważa Andrzeja Dudy i nie zrobi jakiegoś ruchu, to też paradoksalnie wpycha Andrzeja Dudę w ramiona obecnej władzy, bo on się musi jakoś odnaleźć między tymi dwoma obozami. W sytuacji, w której PiS by realnie zaczął współpracować z Andrzejem Dudą, to by mogło też się przełożyć na znaczące pogorszenie. I wreszcie to jest kwestia kalendarza politycznego i tego, jak blisko będziemy do wyborów prezydenckich. I tu stawiam tezę i proszę cię o komentarz. Wydaje mi się, że przez najbliższe miesiące będzie tak, jak mówisz. To znaczy, że ta współpraca będzie lepsza, gorsza, będą jakieś małe wybuchy, ale zasadniczo jej treść będzie taka przyzwoita, sensowna i zdroworozsądkowa. Tak? Znaczy te kontakty urzędnicze będą, te kontakty polityczne będą i ogólnie obie strony, oba pałace będą współpracowały na tyle, na ile muszą. Wydaje mi się, że w 2025 roku to się może zmienić, bo będzie mieć kampanię wyborczą, co myślę, że wpłynie znacząco. I nie wiemy zupełnie, kto będzie kandydował ze strony PiS-u, jak to się będzie układało, no ale niewątpliwie obóz prezydencki będzie chciał mieć jakiś wpływ na to. Dwa, może dojść do zmiany władzy w Waszyngtonie. I to też myślę, że może spowodować, że zmieni się podejście i nastawienie Andrzeja Dudy. W tym momencie nie wiemy, kto wygra, nie wiemy, jeżeli to byłby Donald Trump, jakim prezydentem, w jakim kierunku będzie ciągnął administrację, jaki to będzie miał wpływ na wojnę, na Ukrainę. Ale tu jest też jakaś taka zmienna. No i wreszcie ta prezydencja, tak? Ten moment, w tym momencie wydaje się, że ta współpraca będzie przyzwoita i sensowna. Ale no, jest ten moment, kiedy ta prezydencja wjeżdża, a ta ustawa po coś została uchwalona. Więc wydaje mi się, że jeżeli ja miałbym prognozować, kiedy dojdzie do jakiegoś załamania albo przynajmniej do jakiegoś przetasowania i jakiegoś takiego nowego rozdania w tych relacjach pomiędzy pałacami, no to obstawiałbym, że to jest początek 25.
No, w tym kalendarzu politycznym to jest więcej wydarzeń i procesów, które będą na to wpływały. No, mamy na początek wybory samorządowe już w kwietniu i wybory europejskie w czerwcu i ten dwupak niewątpliwie będzie miał wpływ na to, co się stanie w PiS-ie i jaki będzie nastrój w partii, bo generalnie patrzymy na PiS jak na wciąż monolit i zakładamy, że Jarosław Kaczyński będzie tą partią rządził jeszcze przez wiele lat. Natomiast tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy na prawicy, jeśli PiS przegra te dwie najbliższe kampanie i czy jakiś nowy obóz po stronie prawicowej nie powstanie. I co wtedy, jak będzie prezydent na to
reagował? I tu ci się wetnę, bo ja lubię taką myśl, którą bardzo szybko chciałem sprzedać tobie. To znaczy, że teraz jest zwrot, teraz jest PiS na tak, czy tam Polska na tak, jesteśmy na tak. Więc co jest na kampanię samorządową? Moim zdaniem oni przegrają tą kampanię samorządową. Wtedy
i
będzie zwrot
PiS na nie.
PiS na nie w wyborach
tak,
europejskich.
Tak przegrają.
Też przegrają. I to jest ten moment, kiedy PiS się zorientuje, że czy jest na tak, czy jest na nie, to coś tu nie gra i wtedy zacznie się realna rozmowa o tym, co my z tym wszystkim robimy. Bo teraz jest taki moment, kiedy wykorzystujemy właśnie. Idziemy w lewo, idziemy w prawo, okazuje się, że cały czas trafiamy na ścianę i to jest ten moment, kiedy trzeba będzie się zastanowić, dlaczego tak jest, a nie czy kierunek właściwy został obrany.
I czy lider jest ten, co być powinien. I zaczną się też poszukiwania kandydata na prezydenta. Gdzieś jesienią w tym roku jeszcze pewnie go poznamy. I czy to będzie jeden kandydat, czy będzie to jakiś kandydat jakiejś siły postpisowskiej, której jeszcze w tym momencie nie widzimy.
No i czy on będzie miał poparcie Andrzeja Dudy.
I kto będzie miał poparcie Andrzeja Dudy i jakie to będzie poparcie Andrzeja Dudy, na ile obecny prezydent zechce się angażować w kampanię kogoś, kto niekoniecznie musi te wybory wygrać. Więc ty mówiłeś o 2025 roku. Ja myślę, że to już będzie druga połowa 2024 roku, gdy dużo rzeczy się dowiemy i gdy więcej będziemy wiedzieli o przyszłości Andrzeja Dudy. No te wybory prezydenckie to są pewnie w maju przyszłego roku, więc prezydent będzie już takim odchodzącym prezydentem pewnie od kwietnia, czyli w zasadzie to jest ostatni rok pełnej prezydentury. Teraz się zaczyna i pół roku z tego roku to będzie prezydencja i bezpośrednio przed prezydencją przygotowania do niej Polski w Unii Europejskiej.
To na koniec ostatnie pytanie bonusowe. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, żeby Andrzej Duda poparł kandydata, który nie zostałby wystawiony przez PiS? I tutaj wrzucam ci randomowe nazwiska takie jak Dorota Gawryluk, Rajmund Andrzejczak, Krzysztof Stanowski albo ktoś inny. W sensie, czy wyobrażasz sobie, że na przykład PiS idzie z Przemysławem Czarnkiem, a Andrzej Duda stwierdza, że to jest ten moment, kiedy on jednak postanawia, no nie wiem, czy wejść all-in, ale postawić swój zgromadzony kapitał polityczny na innego kandydata niż kandydat PiSu.
No słuchaj, rzuciłeś nazwisko Przemysława Czarnka i myślę, że gdyby to była taka decyzja, no to prezydent miałby bardzo duże opory, żeby go poprzeć. Relacje między oboma politykami nie są najlepsze.
No te wszystkie weta nie pomagały.
Te wszystkie weta nie były specjalnie pomocne, ale myślę, że też chodzi o styl, że oni są po prostu bardzo różni, także pod względem temperamentu, pomysłów na uprawianie polityki, więc we wciąż mało prawdopodobnym scenariuszu, że Przemysław Czarnek byłby kandydatem PiS na prezydenta, dopuszczałbym pod scenariusz, w którym Andrzej Duda by wtedy się wymiksował z tej kampanii. I czy by poparł kogoś innego? Na razie trudno mi to sobie wyobrazić, bo no jest to jednak angażowanie kapitału politycznego w sprawę, która mogłaby się zakończyć jakąś katastrofą i powstaniem na koniec dnia partii, która miałaby 7%.
I tu kończymy. Ja zajawię przyszły odcinek, bo moim zdaniem nie uciekniemy od tematu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu i podejrzewam, że nasza rozmowa będzie miała kontynuację, no bo ciężko będzie pominąć to wydarzenie i ciężko będzie nie rozmawiać o konsekwencjach politycznych tej wizyty. Wojtku, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Jedenastego marca zapraszamy na premierę Raportu o Mieście, czyli specjalnego podcastu Polityki Insight i Radia Tok FM, w którym przybliżamy bolączki i perspektywy 7 polskich miast. Naświetlamy kuluary lokalnej polityki i tłumaczymy, kto ma najsilniejsze karty przed wyborami samorządowymi. Przemierzamy aleje i ulice, by trafić do aktywistów i ekspertów, którzy patrzą na swoje miasta szerzej, albo po prostu inaczej. W pierwszym odcinku Julia Cydejko i Maciej Szefer zapraszają na raport o Poznaniu. Audycję znajdziecie w aplikacji Radia Tok FM i na wszelkich platformach podcastowych. Zapraszam.